Drodzy bracia i siostry, za podstawę naszego rozważania w drugiej lekcji posłużą nam słowa zapisane w księdze Jozuego w rozdziale pierwszym, a we wierszu siódmym czytamy następujące słowa. Tobie się wzmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, który się rozkazał Mojżesz sługa mój. Nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo, żeby się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. Zdajemy sobie sprawę, gdy żeśmy czytali mannę w dniu dzisiejszym, że jest to werset manny na dzień dzisiejszy. Tylko się wzmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj. Słowo naszego niebiańskiego Ojca wypowiedziane do Jozuego w czasie, gdy tenże po śmierci Mojżesza objął dowództwo nad Izraelem, ci Izraelici, co Izraelici mieli poza sobą. Mieli poza sobą 40 lat doświadczeń na puszczy, a przed sobą Jordan, który mieli przekroczyć i wziąć w posiadanie ziemię chananejską. Po śmierci Mojżesza Jozue został jego następcą. Izrael przez 40 lat podróży po puszczy nauczył się bardzo wielu doświadczeń i obecnie spoglądał na Jozuego jako na swego obecnego wodza, który miał ich wprowadzić do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Jozue nie uzurpował sobie tego stanowiska, lecz wyraził niezdolność służenia w miejsce Mojżesza, lecz Bóg zapewnił go słowami wiersza piątego. Nie ostoi się nikt przed Tobą po wszystkie dni żywota Twego. Jak on był z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię opuszczę. Jozue był bardzo skromnym i bardzo pokornym w tym wypadku, gdy chodziło o objęcie dowództwa nad całym Izraelem i Bóg tutaj oświadcza do niego, że nikt przed nim się nie ostoi za dni jego żywota i daje mu pocieszenie, że tak jak Bóg był z Mojżeszem przez całą podróż po puszczy, jak również był z Mojżeszem w Egipcie, gdy tenże wyprowadzał naród izraelski, tak również będzie i z nim, nie odstąpi go ani go opuści. Dlaczego, drodzy braterstwo, Jozuego Bóg wybrał na wodza po śmierci Mojżesza? Dlatego on go wybrał, że Jozue był Panu wiernym. Czytamy o tym w piątej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 34, a we wierszu 9. Wtedy Jozue, syn Nunów, napełniony jest duchem mądrości, bo był włożył Mojżesz ręce swoje nań i posłuszni mu byli synowie izraelscy, a czynili, jako przykazał Pan Mojżeszowi. Mojżesz był jednym z dwóch mężów, którzy przeżyli doświadczenia puszczy, a którzy mieli ponad 20 lat, kiedy wychodzili z Egiptu. I to właśnie Jozue i Kaleb byli tymi dwoma szpiegami, którzy wróciwszy się ze szpiegowania ziemi chananejskiej, oni złożyli właściwy raport i tylko ci dwaj spośród dorosłych, którzy opuścili Egipt, mieli wnieść do ziemi obiecanej, jak mówi nam o tym czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 30, a wiersz 38, gdzie mamy powiedziane tak. 14 rozdział, przepraszam. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 14, a wiersze 30 i 38. 14 rozdział, 4 Mojżeszowej, wiersz 30 i 38. A wy nie wnijdziecie do ziemi tej, o którą podniósł rękę moją, abym ją wam dał na mieszkanie, okrom Kaleba syna Jefunowego i Jozuego syna Nunowego. Ale Jozue syn Nunów i Kaleb syn Jefunów zostali żywi z mężów onych, którzy chodzili ku przeszpiegowaniu ziemi. Więc widzimy, że pozostali mężowie, którzy wyszli z ziemi egipskiej, a mieli powyżej 20 lat, pomarli na puszczy oprócz Arona i Mojżesza, którzy również nie osiągnęli ziemi chananejskiej, ale umarli, jeden na górze Hor, drugi trochę później na górze Nebo, przed przekroczeniem Jordanu przez naród izraelski. Inny związek miało napełnienie Pana, by Jozue był mocny i mężny. Ten, iż Bóg poinstruował go, że Izrael miał wziąć w posiadanie ziemię chananejską oraz on miał wyniszczyć w tejże ziemi jej dotychczasowych mieszkańców. Czym dla wielu stało się to boskie rozporządzenie? Dla wielu to boskie rozporządzenie stało się, drodzy, kamieniem obrażenia. Większość ludzi powiada, że jak Biblia może pochodzić od Boga, jeżeli ona zawiera w sobie tego rodzaju instrukcję. Wydaje się tym ludziom, że wejście i zdobycie Chanaanu było ze strony Izraela aktem niesprawiedliwości w stosunku do narodów, które tęże ziemię zamieszkiwały. Ludzie ci pytają, jakie prawo Izrael miał zabijać prawowitych mieszkańców Chanaanu i brać ich ziemię w posiadanie, najechać ich kraj, zniszczyć ich życie, skonfiskować ich mienie i posiadłości, wydaje się być aktem niesprawiedliwości i gwałtu z punktu czysto ludzkiego widzenia. Powiadają niektórzy, że czyn Izraela daje podstawę do grabienia ziemi przez naturalnego człowieka i nie ma się czemu dziwić, kiedy w następnych stuleciach duch ten stawał się coraz to silniejszym, pomimo wzrostu cywilizacji i mimo tego, że coraz większe wołanie było o sprawiedliwość, to akty terroru, akty rabunku, akty odbierania komuś jego własności stawały się faktem dokonanym, o ile tutaj Biblia powiada, że z rozkazania Bożego Chananejczycy zostali ograbieni ze swej ziemi i jeszcze do tego bestialsko wymordowani przez Izraelitów, którzy z rozkazu Bożego do tejże ziemi wchodzili. Jest to pogląd, który wielu przyjmuje i który wielu roztrząsa, a nie znają zagadnienia i przynoszą szkodę dla samych siebie. Kiedy mówimy, że ludzie ci nie znają zagadnienia, nie rozumieją tych rzeczy, nie mamy na uwadze, żeby nas ktoś źle nie zrozumiał, iż ludzie ci są na niższym poziomie umysłowym, żeby czasem ktoś tak tej rzeczy nie rozumiał, że my nauczamy, że ci ludzie umysłowo niżej stoją. O nie. Ludzie ci nie znają zagadnienia z boskiego punktu widzenia. A my właśnie z tego punktu widzenia, czyli z boskiego punktu widzenia, patrzymy na te rzeczy i widzimy, że z tego punktu widzenia sprawa ta jest jasna, rozumna, sprawiedliwa i słuszna. Grzechy oraz obrzydliwości tych ludów, które zamieszkiwały ziemię chananejską, one były tak wielkie, iż zniszczenie ich było wskazane. A Bóg, miał wielką niespodziankę tak dla tych ludów, jak również dla całej ludzkości. Ponadto wiek żydowski, jak sobie zdajemy sprawę, był wiekiem typów, tak jak Izrael i skorumpowane narody typowe, pogańskie, one były narodami typowymi, ażeby w antytypie przedstawiać pewne wspaniałe rzeczy z boskiego punktu widzenia. Zachodziłoby teraz pytanie w związku z powyższym, jak lud Boży w wieku Ewangelii ma się zachowywać w takich wypadkach? Otóż lud Boży podczas wieku Ewangelii w dyspensacji miłości nie ma zajmować niczyjego dobytku, nie ma zajmować niczyjej własności, a tym bardziej nie ma prawa niszczyć ani niweczyć czy jakiegokolwiek życia, czyjegokolwiek życia, pod żadnym warunkiem. Czytamy Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 9, Łukasz 9 rozdział, a wiersze 54 do 56. A widząc to uczniowie jego, Jakub i Jan rzekli: Panie, chcesz, że iż rzeczemy, aby ogień stąpił z nieba i spalił je, jako i Eliasz uczynił? Ale Jezus, obróciwszy się, zgromił je i rzekł: Nie wiecie wy, jakiegoście ducha, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zachować. I szli do innego miasteczka. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że uczniowie Jezusowi, widząc, że Jezus takich wspaniałych rzeczy nauczał, a ludzie ci nie słuchali Jezusa, to uczniowie Jakub i Jan, synowie Zebedeuszowi, powiedziałem: Panie, a chcesz, to my pójdziemy i rzeczemy, ażeby ogień stąpił z nieba i spalił je, żeby zniszczył tych ludzi. A nasz Pan co powiada? Nie wiecie wy, jakiegoście ducha. I wyjaśnia wtedy: czy Syn Człowieczy przyszedł zatracać, powiada, dusze ludzkie, czyli życie ludzkie? Nie. Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zachować, czyli zbawić je. I szli do innego miasteczka. A w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł w rozdziale 10, a we wierszach 4 i 5 powiada tak: Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest z Boga, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych, burząc rady i wszelaką wysokość wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej i podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Więc powiada apostoł tutaj, że broń naszego żołnierstwa nie jest cielesna, żebyśmy cielesną bronią walczyli, ale ona jest duchowa, ona jest z Boga. A ta cielesna broń, ona jest mocna, ażeby burzyła miejsca obronne. I w Ewangelii świętego Mateusza nasz drogi Zbawiciel w rozdziale 5, a w wierszu 39 tak powiedział: Ale ja wam powiadam, żebyście się nie przeciwili złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. I do Galatów apostoł Paweł w rozdziale 6, a we wierszu 10 mówi tak: Przeto tej, dopóki czas mamy, dobrze czynmy wszystkim, a najwięcej domowniku wiary. Czy w tych przeczytanych wersetach Pisma Świętego mamy chociażby małą sugestię, ażeby iść kogoś zamordować, żeby iść komuś coś siłą zabrać, żeby komuś zabrać jego własność, żeby komuś uczynić jakąkolwiek krzywdę, no nie. Pan powiada, jeśli by cię ktoś uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. Widzimy, że broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale duchowa. We wszystkich rzeczach, w nowej dyspensacji czasu, we wieku Ewangelii, nasz Pan wykazuje, że nowa dyspensacja czasu jest odmienną od dyspensacji czasu starotestamentowej, która miała inny cel i inne zadania, aniżeli okres wieku Ewangelii. Istnieje wielka różnica między boskim prawem miłości, które to boskie prawo miłości jest siłą napędową, działającą obecnie w prawdziwych dzieciach Bożych, a prawem samolubstwa, pod wpływem którego masy rodzaju ludzkiego, włączając ogromną liczbę nominalnego chrześcijaństwa, w dalszym ciągu działają i będą działać do tego czasu, aż nowa dyspensacja nie zastanie i w pełni nie zostanie zainaugurowana moc Boża, która ukróci ludzkie namiętności, którymi ludzkość będzie powodowana. Widzimy dzisiaj na świecie, że na świecie jest zgwałcona sprawiedliwość. Że jest naruszane słuszne prawo człowieka. To my ze spokojem spoglądamy na te rzeczy, ponieważ Pan w obecnym czasie, w czasie wielkiego ucisku, On wykorzystuje te naturalne usposobienia ludzkie w kierunku wojny, rewolucji, jak również anarchii, gdyż te rzeczy one wypełniają pewne zarysy boskiego planu. I dlatego Pan zezwala na ich działalność. Zobaczmy, co mówi o tym psalmista pański w psalmie 76, a we wierszu 11. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania ukrócisz. Powiada psalmista pański, że i gniew człowieczy, który dzisiaj on prawie dochodzi do zenitu, on mówi, że ten gniew chwalić cię musi, a ostatek zagniewania ludzkiego, który objawi się w anarchii, powiada, ty, Panie, ukrócisz. Czyli nasz drogi Zbawiciel mocą swoją, gdy nastąpi inauguracja nowego przymierza, on to ukróci. Ludzkość dzisiaj nie jest w stanie widzieć chwalebnych celów naszego niebiańskiego Ojca. Ludzkość w czasie dzisiejszym chodzi po omacku i w ciemności. Myśli ona, że ona sama zarządza swoimi sprawami. Ludzkość myśli, że ona sama kieruje sprawami narodów, tak iż boskie, chwalebne zarządzenia nie mają nic do tego. Ale niestety, drodzy, boskie, chwalebne zarządzenia, mimo tego, że ludzkość rządzi się sama, ma dozwolone, ażeby się sama rządziła, ma dozwolone, by ludzkie namiętności doszły do zenitu, to jednak boski, chwalebny cel będzie przez te ich namiętności, złe pożądliwości, przez złe pobudki wykonywany. Lud Boży w znacznej mierze zajmuje na tej całej arenie, jak moglibyśmy się wyrazić, pozycję widzów względem postępowania tego świata, jego sposobów działania, polityki, podbojów w jego szaleńczych wysiłkach wykonywania własnych samolubnych projektów. Gdybyśmy chcieli dzisiaj dołożyć naszą rękę do spraw świata, ażeby pomóc światu w trudnościach, z jakimi on się boryka, to bylibyśmy w przeciwieństwie do boskiego programu. Byśmy wchodzili w przeciwieństwo z boskim programem. My sobie musimy zdać sprawę, że Bóg nie zamierzył w tym czasie dać zwycięstwa żadnej ze stron w tej walce, ponieważ On ma moc opanowania tych spraw na swoją własną chwałę i ostatecznie na dobro całej ludzkości to obrócić. Co mówi świat o nas? Świat o nas mówi, że my jesteśmy zbyt pokojowi. Że rodzaj ludzki nie mógłby zrobić żadnego postępu bez pewnej ilości wojen i walk. Bo ponadto, gdybyśmy my nie zorganizowali się w opozycję, gdybyśmy nie walczyli w tej opozycji, to byśmy nie byli zdolni zrzucić powodową pewnych rządów, które nas gniotły, które nas zniewolały, bo one by działały bezkarnie. Dlatego my musimy organizować opozycję, rzucać tamte, walczyć. A wy stoicie na boku i czekacie, ażebyście zbierali gotowe owoce. I to świat nam, drodzy bracia i siostry, zarzuca, że nasze postępowanie jest niewłaściwe, że my stoimy na stronie, że my oczekujemy na działanie podbojów, żeby to świat czynił, a my stoimy na uboczu, gdyż nie chcemy do tego dołożyć ręki. My możemy odpowiedzieć, że człowiek cielesny, on nie może zrozumieć metod i postępowania Bożego. Boski sposób postępowania jest różny w różnych wiekach i dla różnych celów, który pozornie kolidując z przedstawieniem boskiej woli, one są zupełnie rozsądne i harmonijne, gdy się na nie patrzy z właściwego punktu widzenia. Zwróćmy uwagę na to, co było powiedziane na początku w Edenie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 2, a we wierszu 17 Bóg powiedział tak. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jest z niego nie będziesz, ale bowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, umierając umrzesz. Adam, nasz pierwszy rodzic, został poinformowany przez Boga, że pogwałcenie boskiego prawa sprowadzi śmierć. Czy on usłuchał tego? Nie. On nie usłuchał boskiego ostrzeżenia, nie usłuchał boskiej informacji, ale on co? On wolał iść za głosem swojej żony. I coś nastąpiło? Nastąpił upadek, a przez upadek następowało pogłębienie się grzechu i w związku z tym jedno zło pociągało za sobą drugie zło. Popatrzmy. Przez upadek człowieka szatan potrafił wciągnąć do upadku wyższy rząd istot duchowych, to jest aniołów. Że przez upadek człowieka upadli również i aniołowie. Upadła pewna grupa istot duchowych, aniołowie. Bo co mówi w 6 rozdziale wiersze od 1 do 4? I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły, że widząc synowie Boży córki ludzkiej, że były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. I rzekł Pan, nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. A byli olbrzymowie na ziemi w one dni, nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, rodziły im syny, a ci są mocarze, którzy od wieku byli mężowie sławni. Więc widzimy, drodzy, że tutaj Bóg zarządził po upadku, ażeby niebiosa, czyli władze duchowe, były sprawowane przez aniołów. Aniołowie mieli dopomagać upadłej ludzkości w podźwignięciu się z upadku, w jakim rodzina ludzka w Adamie się znalazła. Efekt odwrotny. Szatan bardzo przebiegł. Nie będziemy opisywać tych wydarzeń, bo bracia wszyscy te wydarzenia znają, więc niezbędnym byłoby to omawianie. Jaką sugestię szatan tymże aniołom nasunął i w jaki sposób oni chcieli, ażeby rodzinę ludzką doprowadzić, by ta mogła żyć wiecznie na ziemi. I co się stało? Stało się to, że Bóg zmuszony był wyniszczyć całe ówczesne społeczeństwo w wodach potopu, zachować tylko Noego i jego rodzinę, która nie miała nic wspólnego, nie łączyła się w nielegalnych związkach z aniołami. Nefilimów, czyli synów zrodzonych z aniołów, również zniszczyć na wieki wieczne w potopie. A aniołom zabronić po zdematerializowaniu się, by powrócili z powrotem do nieba, ale związkami wiecznymi, jak powiada Juda i apostoł Piotr, pod chmurą zachować ich na czas sądu. Więc widzimy, jak jedno zło pociągało za sobą drugie zło. I to nie tylko, że ciągnęło zło w rodzaju ludzkim, który wyszedł z biutr adamowych, ale również pociągało zło i w istotach wyższego rzędu, jakim rzędem byli aniołowie. Od potopu moglibyśmy powiedzieć, że rozpoczęła się nowa generacja. I cóż, czy grzech zatrzymał się? Nie. Bo powiada kaznodzieja Salomonowy, Ijob, przepraszam, w 14 rozdziale, a we wierszu 3, że któż pokaże czystego z nieczystego, ani jeden? I Noe pochodził z grzesznej linii Adama, i w pewnym okresie czasu, z czasem, gdy ten czas następował, ludzkość, gdy się rozmnażała po potopie, ponownie popadała w grzeszny stan. I Bóg spośród ludzkości wybiera jednostki. Rozpoczyna swoją działalność z jednostkami. Jednym z takich jednostek był Abraham. Co Bóg mu powiedział? Powiedział mu, o ile on będzie chodził jego drogami, o ile on będzie mu posłuszny, Bóg będzie mu błogosławił. Mało tego, że będzie mu błogosławił jemu, ale rozwinie go w naród wielki i temu narodowi będzie błogosławił. Jak również nasieniu, które będzie rozrastało się z niego i to nasienie jego w przyszłości będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi. Abraham obserwował to. Obserwował swojego syna Izaaka. Przekazywał mu te błogosławieństwa, które on otrzymał od Boga. Izaak błogosławił swojemu synowi Jakubowi. Przekazał mu te błogosławieństwa, które on za pośrednictwem swojego ojca otrzymał od Boga. Jakub, z którego biudr, z jego synów, rozwinęło się 12 pokoleń izraelskich i rozwinął się olbrzymi naród. Również te błogosławieństwa, które Bóg przekazał Abrahamowi, te błogosławieństwa były przekazywane. Do tego narodu Bóg również przemówił i powiedział, że będą oni narodem wybranym. Gdy otworzymy sobie trzecią Księgę Mojżeszową i weźmiemy 26 rozdział, a wiersze 1-5, to mamy powiedziane tak. Nie czynicie sobie bałwanów, ani obrazu wytego, ani słupów stawiajcie sobie, ani kamienia w obraz wyrytego stawiajcie w ziemi waszej, abyście mu się kłaniali, bo nie Pan Bóg wasz. Sabaty moje zachowywajcie, a świątnice moje w uczciwości miejcie, jam Pan. Jeśli w ustawach moich chodzić będziecie i przykazania moje chować i czynić będziecie, spuszczę wam deszcz czasu swego i wyda ziemię rodzaj swój i drzewa polne wydadzą owoc swój. I trwać będzie moczba do zbierania wina, a zbieranie wina trwać będzie do siebie i będziecie jeść chleb swój do sytości i mieszkać będziecie bezpiecznie w ziemi swojej. I wiersze od 15 do 17. I jeśli ustawy moje wzgardzicie, teraz mówi, a sądami moimi będziecie się brzydziła dusza wasza, żebyście nie czynili wszystkich przykazań moich i wzruszylibyście przymierze moje, ja też to wam uczynię, nawiedzę was strachem, suchotami i gorączką, które wam oczy popsują, a boleścią napełnię dusze wasze, a siać będziecie próżno nasienie wasze, bo zjedzą mnie przyjaciele wasi. I postawię twarz moją przeciwko wam i pożarci będziecie od nieprzyjaciół waszych i panować będą nad wami, którzy was mają w nienawiści i będziecie uciekali, choć was nikt gonić nie będzie. Tak Bóg miał postąpić z wybranym narodem. Więc powiedział, gdy będziecie zachowywali przykazania moje, moje błogosławieństwo będzie z wami. Bezpiecznie będziecie mieszkać w ziemi waszej. Wasze pola będą obficie rodziły. Będziecie mieli dostatek pożywienia. We wszystkim będziecie opływać. Ale gdy zarzucicie za się moje przykazania, gdy będziecie grzeszyli, to wtedy będziecie uciekali przed strachem, choć was nikt gonić nie będzie. Pola wasze szarańcza zje. Będziecie mieli niedostatek i będziecie prześladowani. Bracia starsi wiekiem pamiętają Żydów przed wojną. Kto sztupnął, to Żyd już uciekał. Jacy strachliwi byli. To była właśnie cecha Żydów. Stale się by uciekali, choć ich nikt nie gonił. Dzisiaj możemy, historia nam podaje, środki masowego przekazu, bardzo dzielny i potężny naród. Ale Żydków, których my pamiętamy, którzy mieszkaliśmy wśród Żydów, to wiemy, tam puknęło to, oje, Giełot, już. Był naród strachliwy strasznie. O tym, co tutaj właśnie mówi. Będziecie uciekać, choć was nikt gonił nie będzie. I przez wieki tak było. Dlaczego? Dlatego, że nie przestrzegali przykazań pańskich. Narody chananejskie teraz, które zamieszkiwały ziemię chananejską, znajdowały się w bardzo zdegradowanym stanie moralnym. Dlaczego, drodzy bracia i siostry, Bóg kazał je wygładzić? No bo tutaj właśnie bardzo często spotykamy się z zarzutem od ludzi światowych, którzy zarzucają Pismu Świętemu, że Bóg kazał niewinne narody wygładzić wszystkie, gdy Izraelici te ziemie ich zajmowali. Otóż czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 20, a we wierszach od 10 do 18 następujące słowa. Gdy przyciągniesz do jakiego miasta, abyś go dobywał, poczęstujesz je pokojem. Patrzmy, powiada Bóg tutaj do Izraela, że gdy przyciągnie do jakiego miasta, a żeby to miasto zdobywał, to co? Poczęstuje to miasto pokojem. Czyli będzie chciał zawrzeć z mieszkańcami tej ziemi pokój. A jeśli, że pokój ofiarowany przyjmie i otworzyć bramy, wtedy wszyscy lud znaleziony w nim będzie hołdował i służył. Ale jeśli nie uczyni pokoju z tobą, lecz podniesie przeciw tobie wojnę, oblężesz je. A gdy je da Pan Bóg twój w rękę twoją, wtedy zabijesz w nim każdego mężczyznę ostrzem miecza. Tylko niewiasty i dziadki i bydło i wszystko, co będzie w mieście, wszyscy głup jego obrócisz sobie w korzyść i będziesz jadł łupy nieprzyjaciół twoich, które da Pan Bóg twój tobie. Tak uczynisz wszystkim miastom daleko odległym od ciebie, które nie są z miast tych narodów, oczywiście nie z narodów kananejskich, ale z miast narodów tych, które Pan Bóg twój podała tobie w dziedzictwo, żadnej duszy żywić nie będziesz, lecz do szczętu wytracisz je. Hetejczyka, Amorejczyka, Hananejczyka i Ferezejczyka, Hedejczyka i Jebuzejczyka, jakoś rozkazał Pan Bóg twój. Przeto, żeby się nie uczyli was czynić według wszystkich obrzydliwości swoich, które czynili Bogom swym i zgrzeszylibyście przeciw Panu Bogu waszemu. Gdy oblężesz jakie miasto, a przez wiele dni dobywać go będziesz, abyś je wziął, nie psuj drzewa jego, wycinając je siekierą, bo z niego jeść będziesz. Przetoż go nie wycinaj, bo azasz są ludźmi drzewa polne, abyś ich używał do oblężenia. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że dlatego, by one, te narody, nie były przyczyną grzechu Izraelitów. Jeżeli Bóg dla grzechu wyniszczył wybrany naród, naród, któremu przodkom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi Bóg przysięgę złożył, że w Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody. I potomkom tego wielkiego Abrahama Bóg nie przepuścił dla grzechu, ale powiada, że będzie ich niszczył, gdy będą przestępowali jego prawo. To, drodzy bracia i siostry, czy dziwimy się teraz, że Bóg kazał wyniszczyć i nie oszczędzić tych narodów z narodów pogańskich, które były grzesznikami i przez nich naród izraelski mógłby stać się grzesznym narodem? Może musimy uwolnić nasze umysły od przesądów przeszłości. Ludzie, którzy zostali w przeszłości w tychże miastach zabici, oni nie poszli na wieczne męki. Lecz gdzie oni się znajdują? Oni poszli w stan śmierci. Oni poszli w sen bez świadomości. Ci, którzy w ówczesnym czasie, oni w dalszym ciągu śpią. Nie stała im się żadna krzywda, bo oni i tak byli skazańcami. Oni tylko wcześniej zostali odcięci od życia do czasu ich przebudzenia. Bóg uczynił pewne zabezpieczenie, na którego ludzkość będzie mogła powrócić do życia. Wszystkie błogosławieństwa przyszłego wieku Bóg zabezpieczył przez Mesjasza. Ten Mesjasz będzie miał swoje królestwo, jak mówi Pismo Święte, a to królestwo będzie rządziło światem w sprawiedliwości. I nie tylko, że Bóg to powiedział przez drogiego Zbawiciela Jezusa, przez okres trwania jego misji 3,5-letniej. Nie tylko powiedział to przez apostołów, którzy napisali Nowy Testament i to było rozpowszechniane, ale również powiedział to i przez proroków. W proroctwie Izajasza, w 25 rozdziale, a we wierszach 6-9 czytamy tak. I sprawi Pan zastępów na wszystkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z wina wystałego i czystego. I skazi na tej górze zasłonę, która zasłania wszystkich ludzi i przykrycie, które są przykryte wszystkie narody. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan panujący otrze łzę z każdego oblicza i pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej ziemi, bo Pan mówił. I rzecze dnia onego, lud pański, oto Bóg nasz jest. Oczekiwaliśmy Go i wybawił nas. Ten Ci jest Pan, któregośmy oczekiwali. Weselić i radować się będziemy w zbawieniu Jego. A apostoł Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 14, a we wierszu 9 powiada tak. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Wiele jeszcze innych ustępów biblijnych dowodzi tej rzeczy. Faktycznie w całym Słowie Bożym od początku do końca boski plan przebiega przez Stary i przez Nowy Testament jak złoty łańcuch, który ma swój początek, ma również i swój koniec. Tak jak księgi Mojżeszowe pierwsze powiadają o upadku człowieka, tak księga objawienia w ostatnich wersetach powiada o jego odrestaurowaniu. Możemy zobaczyć tutaj wspaniałe usta Boże, którymi Bóg przez dwie wargi, dolną i górną, Stary i Nowy Testament przemawia do swojego ludu. Z tego punktu widzenia rozumiemy, że dla tych wszystkich narodów Palestyny było wielkim błogosławieństwem, że oni wcześniej umarli z nikczemnych i upodlonych moralnie. Jak oni w tym stanie znajdowali się, nie byłoby żadnego pożytku w tym czasie, w którym oni żyli, ani dla nich samych, jak również dla drugich, żadnego pożytku by nie było. Byłoby to samo, gdyby umarli na jaką inną chorobę. Na przykład na gruźlicę, tyfus, malarię, syfilis czy jakieś inne choroby weneryczne, które te narody dziesiątkowały i niszczyły. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Bóg akurat wybrał dla tych ludów śmierć w walce. Odpowiedzią jest, jak już wspomnieliśmy, że ci ludzie byli stałym zagrożeniem dla moralności ludu Izraela i oni nie tylko byli bałwochwalcami, ale także uprawiali rozwięzłe rytuały. Tam były, drodzy bracia i siostry, boginie miłości. Tam były uprawiane rytuały wspólnych obrzędów, gdzie wspólnie uprawiano nierząd. I uprawiano to dla oddania czci i chwały dla pewnego bóstwa. Bóg nie mógł na te rzeczy patrzeć, ani dopuścić, żeby naród izraelski, on mógł mieć styczność z takimi narodami, dlatego kazał te narody wyniszczyć, żeby te obrzydłe, szatańskie rytuały nie były praktykowane. Ponadto Bóg zamierzył pewny użytek tych ziem, a mianowicie on ma plan, gdzie w zgodzie z tym planem Haanan miał odegrać ważną rolę. Ta ziemia i jej mieszkańcy byli typem postępowania Boga z duchowym Izraelem wieku Ewangelii. Typ, na który Bóg przeznaczył Haanan, nie mógł być zrealizowany bez wypędzenia i zniszczenia tych narodów pogańskich, które te ziemie zamieszkiwały. Chcielibyśmy teraz dowiedzieć się, jaki typ jest tutaj pokazany. Otóż wypędzenie i zniszczenie przez Izraela tych grzesznych narodów było typem tego, jak w obecnym czasie lud Boży przejmuje w posiadanie swoje ludzkie ciała. Co w związku z tym musi czynić? Przejmując swoje ziemskie ciała, gdy my przychodzimy do Boga, poświęcamy się Bogu na służbę, to musimy te ciała podbijać i niszczyć te tendencje naszego ciała, które chciałyby nas zniewolić. Bo gdy my ich nie zniszczymy, to one zniszczą nas. To jest naturalną rzeczą. I wtedy co? Odbywa się walka. Tak jak na wojnie. Jeśli my nie zniszczymy ich, to oni zniszczą nas. Musimy codziennie przezwyciężać te złe tendencje, nasze zwyczaje, nasze nałogi, nasze złe myśli, nasze pragnienia, które zamieszkały, czy inaczej zadomowiły się w naszych sercach i umysłach, i my musimy za pośrednictwem naszej woli przejąć zupełną kontrolę i napełnić miejsca byłych okupantów, które okupowały nas świętymi i czystymi myślami, pragnieniami, ambicjami, celami oraz zwyczajami. I takie ludzkie ciała są obecnie własnością i posiadłością duchowych Izraelitów. Nie ma, drodzy bracia i siostry, pokoju między nowym sercem, umysłem i wolą, a ciałem. Powinniśmy w tej sprawie skorzystać z doświadczeń cielesnego Izraela. Gdyby Izraelici w typie zaniechali zupełnego zniszczenia swych wrogów, tak jak Bóg przykazał, to byłoby to źródłem ustawicznych kłopotów, usiedleń, jak również powodem większego bałwochwalstwa i grzechów Izraela. A w jakim celu ich doświadczenia są napisane? Powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian 15:4. Bo cokolwiek przed tym, czyli w Starym Testamencie, napisano, ku naszej nauce napisano, dla naszego napomnienia, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę nadzieję mieli. Dlatego też nasza walka musi się zakończyć całkowitym zniszczeniem cielesnego umysłu, a to będzie oznaczało ubicie, czyli śmierć naszych cielesnych zachcianek, naszego ciała, które pożąda przeciwko duchowi. Walka, drodzy bracia i siostry, jeszcze z innego punktu widzenia, ona może być obrazem warunków tysiąclecia. W tysiącleciu również ci, którzy powstaną z grobu, ci, którzy wejdą w warunki tysiąclecia, przecież jest powiedziane, że w grobie nie ma żadnej myśli, żadnej pracy, żadnej umiejętności. Jakim kto poszedł do grobu, takim z grobu on wyjdzie. Tam nie ma żadnej przemiany. I co? Będzie musiał toczyć ciągłą walkę z tym, że ta walka będzie łatwiejsza aniżeli dzisiaj, bo on książę ciemności przez swoich usłusznych demonów nie będzie miał mocy oddziaływania na umysły ludzkie. I wtedy będzie ta walka łatwiejsza, ale trzeba będzie tę walkę prowadzić. Związanie szatana, wyniszczenie wszystkiego zła, zniszczenie śmierci Adamowej, zniszczenie wszystkich przesiewaczy w małym okresie i szatana, więc widzimy, to będzie walka, którą każdy będzie indywidualnie prowadził, jak również będzie prowadził nasz Pan i cztery klasy wybrane, ażeby oczyścić tak ziemię, jak również i wszechświat ze wszystkiego zła, ażeby we wiecznym imperium, czyli królestwie wiecznego i wiecznie trwającego Jehowy, tylko miłość i dobroć panowały. W typie Izraelita musiał być człowiekiem walki i przejmować w posiadanie ziemię wroga. Lecz czy Izraelici byli tymi, od których wyszła ta inicjatywa? Nie. Ta inicjatywa wyszła od Boga. Bóg sam był tym, który dawał im tę ziemię w posiadanie. I o ile tak się rzecz miała w typie, czy Bóg, drodzy bracia i siostry, był mniej zainteresowany, ażeby dać im zwycięstwo nad tymi ludami pogańskimi? O nie. On oświadczył, że oni odniosą zwycięstwo. I czy, drodzy bracia i siostry, inicjatywa walki, że my w czasie, w którym żyjemy, że my mamy staczać walkę z tymi wrogami duchowymi, których my mamy, że my mamy toczyć codzienną walkę z naleciałościami, które nas atakują w codziennym naszym chrześcijańskim życiu? Czy ta inicjatywa nie wyszła od Boga? Czy by Bóg nasunął to, żebyśmy my tę walkę toczyli? Widać to, drodzy bracia i siostry, z typu, gdzie Bóg dawał Izraelitom pomoc, jak również tą ziemię dał im w posiadanie. Więc musimy zwrócić również i na to uwagę, że gdy my będziemy szczerzy, gdy będziemy chętni do tej walki, Bóg będzie nam dopomagał, będzie dodawał nam sił duchowych, byśmy mogli zwyciężać tych wrogów, a żebyśmy mogli sferę tego wroga posiąść w nasze posiadanie i byśmy mogli tą sferę rządzić. Dochodząc do wieku Ewangelii, możemy dostrzec, że duchowi Izraelici przeżyli wielki konflikt. Olbrzymia walka ze światem. Nigdy nie było prowadzonej tak potężnej i tak monumentalnej wojny. Jednak możemy zauważyć, że w tej wojnie, którą prowadził nasz Pan i jego naśladowcy, nie były używane ani karabiny, ani żadna broń cielesna. Tam nie było słychać żadnego huku, żadnego wybuchu. Tam żaden strzał nie padł. Nie była żadna cielesna broń w użyciu. W wojnie światowej miliony ludzi w wielkich obozach zamierzały zniszczyć się wzajemnie. Tworzono bloki wzajemnej obrony, obozy, gdzie różne sprzymierzone armie wspólnie walczyły. Te narody, one walczyły ze sobą i wzajemnie się wyniszczały. Jednostki z ludu Bożego w swojej walce powinny być tak samo silne w sobie, ale nie powinny być chępliwe, lecz przeciwnie, powinny być bardzo pokorne i bardzo nieodpowiednie. Nie powinni wynosić się. Powinni zdać sobie sprawę, ze swojej niewystarczalności w postępowaniu w tej walce o własnych siłach. Muszą odczuwać, że Bóg ich powołał do wielkiego dzieła i że oni odczuwają zupełny brak zdolności, chyba że im Bóg udzieli swojego błogosławieństwa. Tak, drodzy bracia i siostry, my wiemy, że będziemy doświadczani, ale nie wiemy, w jakiej formie wystąpią nasze doświadczenia i próby. My, którzy żyjemy bardzo blisko tego ostatecznego dnia, tego ostatecznego okresu próby, z pewnością potrzebujemy takiej instrukcji, jaką otrzymał starodawny Jozue, gdzie otrzymał upewnienie: tylko się wzmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj. Wzmacniajmy się, mężnie sobie poczynajmy, abyśmy trwali w Bogu, w naszym drogim Zbawicielu i w mocy i w siły, byśmy byli odważnymi, byśmy nie odwracali się od prawdy i by ona nie wypadła z naszych ust, ale żebyśmy ją jak najszerzej głosili i rozmyślali o niej w ciągu dnia i w ciągu nocy, a tym samym mogli troskliwie i wiernie postępować według Jego instrukcji, jako prawdziwy lud, prosperować duchowo i z powodzeniem mogli kroczyć aż do zwycięstwa. A drodzy bracia i siostry, gdy tak będziemy czynić, to na pewno spotkamy się z oświadczeniem, że Bóg będzie nam pomagał, będzie nam błogosławił, da nam zwycięstwo, którego zwycięstwa ja braciom i siostrom, jak i sobie życzę z całego serca. I na tym kończę tą błogą, wspaniałą, braterską społeczność, którą przez te 3 dni Pan dał mi przywilej między nami.